A w studiu ze mną jest profesor Mariusz Sokołowicz, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
W Łodzi rozgorzała dyskusja o jednorożcu, o pomniku, który ma stanąć na wiosnę przy stajni jednorożców. No i to każe pytać o kondycję budżetu obywatelskiego, zresztą nie tylko w Łodzi, bo teraz ten budżet obywatelski jest przecież obligatoryjny w miastach na prawach powiatu. Zresztą w regionie łódzkim też wiele miast wprowadza swoje budżety obywatelskie, nie tylko z obowiązku, ale także przychylając się do próśb obywateli, do próśb mieszkańców. Czy jest się o co martwić? Czy jednorożec to taki symbol budżetu obywatelskiego, który trochę nie do końca w dobrą stronę idzie?
Chciałbym się powiedzieć, że pół jednorożca, bo wizja artysty tak przedstawia tą rzeźbę, czy też pomnik jednorożca. Ja bym się aż tak bardzo nie martwił oczywiście samym pomnikiem jednorożca. Jest to oczywiście pewna prześmiewcza forma tego, jak można wykorzystać budżet obywatelski, no ale z drugiej strony ktoś, kto zgłosił, konkretna osoba, troszkę czasu na to stracił, żeby wypromować tą formułę, czy też ten projekt w budżecie obywatelskim i ludzie na to zagłosowali.
No właśnie, czy jest się na co zrzymać, że tego typu projekty przechodzą, że tego typu projekty są realizowane, skoro chcieli tego mieszkańcy?
Gdyby były same jednorożce w wyniku budżetów obywatelskich, pewnie byłby problem, ale to jest raptem jedna kwestia. Ja bym się bardziej przejmował tym, że w ramach budżetów obywatelskich znakomitą większość puli tych budżetów zgarniają szkoły, przychodnie, czyli te rzeczy i te instytucje, które powinny być finansowane z tak zwanego normalnego budżetu. I widzę tutaj większy problem niż w jednorożcu przy stajni jednorożców.
I podobna sytuacja jest mniej więcej w Piotrkowie Trybunalskim w Skierniewicach. Przyglądałem się, jakie tam projekty wygrywają i w dużej mierze są to właśnie boiska szkolne, są to pracownie komputerowe, jest to infrastruktura szkolna. Wydawałoby się, że jest taka potrzeba, żeby realizować to z budżetu, no i z subwencji, ale także z budżetu samorządów. Czy urzędnicy w takim razie trochę wykorzystują ten budżet obywatelski po to, żeby łatać dziury, żeby realizować to, na co nigdy pieniędzy nie ma, na to zawsze pieniędzy brakuje?
To jest troszkę wykorzystywanie, ale może nie samej instytucji, chociaż instytucji pewnie też budżetu obywatelskiego, ale no, wykorzystanie zaangażowania mieszkańców, żeby na coś takiego zagłosowali. Trudno się dziwić mieszkańcom miast średnich i dużych, ale coraz częściej również mniejszych, że kiedy szkoła nie jest remontowana przez 20, przez 30 lat, to ktoś podpowiada, że istnieje coś takiego jak budżet obywatelski, w ramach którego ludzie mogą na to zagłosować. Siłą rzeczy dla większości ludzi, którzy posyłają do tych szkół swoje dzieci, to będzie podstawowa potrzeba, taka publiczna, społeczna i na to w tym kierunku się zmobilizują. Nie jest to wina na pewno ludzi, nie jest to też wina ludzi, którzy zgłaszają te projekty do budżetu obywatelskich, nawet powiem, nie jest to chyba do końca wina na przykład dyrektorów szkół. Natomiast jest problem w samym systemie budżetów obywatelskich na poziomie urzędów, które zawiadują tymi budżetami. To znaczy, że można na takie projekty, można powiedzieć, wykorzystywać całość puli budżetów obywatelskich.
Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy o każdej rzeczy tak nie można powiedzieć. Na przykład chodnik przysłowiowy, o którym się mówi w kontekście budżetu obywatelskiego, naprawa metra, dwóch metrów chodnika, to przecież też jest obowiązek miasta. Miasto powinno zwracać na to od lat uwagę. I trudno się dziwić mieszkańcom, że kiedy 20-10 lat nie jest ten chodnik remontowany, no to oni w końcu zawiązują jakieś stowarzyszenie, to w końcu zbierają podpisy i w końcu zanoszą projekt do budżetu obywatelskiego i przekonują wszystkich, że ten chodnik jest istotny.
I tu jest przykład tej troszeczkę patologii w budżetach obywatelskich. Pamiętajmy, że budżet obywatelski z samej swojej istoty jest jedną z wielu metod promowania takiego współrządzenia, czyli zarządzania obywatelskiego, współdecydowania z mieszkańcami, na co wydawać publiczne pieniądze w gminach. Jest wiele innych takich form, one się różnie nazywają, są na przykład sondaże deliberatywne, różnego rodzaju dyskusje, takie można powiedzieć bardziej jakościowe formy, bo budżet obywatelski jest ilościową formą. Mamy kilkadziesiąt propozycji i ludzie głosują. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, wygrywają.
Czyli chodzi tutaj o takie formy, w których bardziej też jest dyskusja, co jest potrzebne
tak
w mieście, bardziej wskazywanie, jakie są pilne potrzeby, a nie tylko zwykły plebiscyt, w którym potrafi wygrać chociażby pół jednorożca, tak jak wspomnieliśmy.
I do tego edukacja, czyli na tych spotkaniach pokazuje się mieszkańcom, mówi się, jak działają struktury Urzędu Miasta, co można finansować, czego nie można finansować. Mieszkańcy, kiedy są z jednej strony informowani o tym, na co mogą środki wydawać, z drugiej strony znają możliwości i też alternatywne możliwości wykorzystania środków budżetowych, wtedy lepiej decydują. To często ci sami mieszkańcy będą potem decydować w budżecie obywatelskim i w takich sondażach mniejszych, czy również w radach osiedla, bo to są różne. Rady osiedla też są formą partycypacji społecznych, więc tak naprawdę trzeba stosować wiele różnych narzędzi partycypacji obywatelskiej, a nie tylko budżet. Kiedy będzie tylko budżet, to to będzie po prostu wyjęcie z głównego budżetu jakiejś kwoty środków i potem zwyczajny plebiscyt, gdzie siłą rzeczy wygrają najsilniejsi, czyli ci, którzy potrafią zmobilizować największą liczbę osób, które zagłosują.
Czyli kto powinien się uderzyć w pierś? Bo ja rozumiem jeszcze ten Piotrków Trybunalski czy Skierniewice, o których wspomnieliśmy. Tam budżet nie jest to tak długa historia jak w Łodzi. No i urzędnicy, mam wrażenie, stawiają go jako całkowitą, ostateczną wyrocznię i najlepszy sposób partycypacji z mieszkańcami, to partycypacja to takie skomplikowane słowo, ale współpracy, rozmowy z mieszkańcami. Budżet obywatelski jest wyrocznią i świętością, w związku z tym na nim poprzestajemy, czyli władze miasta, władze gmin, władze miejscowości powinny zastanowić się, gdzie jeszcze szukać tych rozmów i tego kontaktu z mieszkańcami?
W rzeczy samej. Urzędnikom troszkę trudno się dziwić, że są bardzo zachowawczy w tym, jak działają. Muszą działać w miarę bezpiecznie, zgodnie z przepisami prawa. Kiedy coś raz zadziała, przypomnę, że to urzędnicy bardzo często byli tymi, którzy są przeciwni budżetom obywatelskim en masse w całych urzędach. To głównie takie małe komórki, które powstawały i były odpowiedzialne za wdrożenie budżetu obywatelskich, były odpowiedzialne za to, żeby ten budżet zadziałał, a urząd się dopiero tego uczył. To jest przykład Łodzi, ale też każdego innego miasta w Polsce. Kiedy już procedury, jak głosować w tym budżecie, zostały wypracowane, one są bezpieczne, wtedy urzędnicy też czują się bezpiecznie.
A no właśnie, bo więc na przykład w Łodzi jest przykład tego komitetu sterującego, który jest nad Komisją Rady Miejskiej, który ostatecznie w koniec końców kilku urzędników decyduje, co przejdzie do głosowania, czy coś nie przejdzie do głosowania, czy to nie jest trochę wypaczenie idei?
To by wprost uznał za patologię tego systemu. Równie dobrze mogłoby nie być tego budżetu obywatelskiego, skoro jest taka struktura.
Skoro to urzędnicy i tak decydują, na co głodzianie mogą głosować, a na co nie.
Tak, to tak to wygląda.
No, skoro w ten sposób to w takim razie jednorożec jest symbolem tego, tych czasów, kiedy jeszcze tej komisji nie było i kiedy tych ograniczeń nie było, więc i zdrowego budżetu obywatelskiego.
Ale też proszę zwrócić uwagę na to, że jednorożec powstał z inicjatywy mieszkańców, natomiast okres, w jakim był ten projekt realizowany i wizja, co to ma być za jednorożec, już o tym zadecydowali urzędnicy.
No tak, bo na początku to miała być rodzina jednorożców, miał być to pomnik interaktywny, z którym będzie można wchodzić w różnego rodzaju interakcje, natomiast mamy artystyczną rzeźbę jednego
jednorożca.
Decyzja
o tym, od kogo ona zostanie zamówiona, od jakiego artysty, również nie wyszła od samych mieszkańców.
Choć był konkurs na projekt i zostały wszystkie przez urzędników te propozycje odrzucone.
Tak, i takich przykładów mamy więcej. Pan redaktor zapytał, kto jest za to najbardziej odpowiedzialny. No myślę, że główna odpowiedzialność jednak należy do włodarzy miast, do władzy wykonawczej.
Na koniec jeszcze zapytam o tą sytuację z radami osiedli w Łodzi. Skupmy się na Łodzi. Czy rady osiedla powinny tracić w takim razie swój budżet? Miasto tłumaczy to. Budżet obywatelski, a więc mieszkańcy będą całkowicie decydowali o tym, na co pójdą te pieniądze, a nie radni osiedlowi. One zostaną tak naprawdę bez swojego budżetu. Być może rady osiedli to jest ta forma rozmowy z mieszkańcami, która przydałaby się poza budżetem obywatelskim.
To jest jedna z form. To jest jeden z kolejnych przykładów, że no właśnie, budżet obywatelski ma zastąpić wszystkie formy partycypacji społecznej. To nie jest dobra droga. To jest, jeszcze raz powtórzę, budżet obywatelski jest tylko jednym z narzędzi. Jest bardzo wiele innych narzędzi partycypacji, takich bardziej jakościowych, deliberatywnych, wymagających dyskusji z mieszkańcami, czasami nawet w grupach kilkunastu, kilkudziesięciu mieszkańców. I rady osiedli są dobrym miejscem, żeby takie dyskusje się z mieszkańcami toczyły. Mamy świadomość, że duża liczba rad osiedli nie działała do końca dobrze, ale to jest troszeczkę tak jak z reformą szkolnictwa szkół poczynioną przez polski rząd kilka lat temu. Coś było nie tak z gimnazjami, postanowiono je zlikwidować, zamiast naprawiać istniejący system i dzisiaj mamy jeden bałagan w miejsce drugiego. To jest dokładnie ten sam przykład. Nie działa coś w radach osiedli? Naprawmy radę osiedli,
a nie zabierajmy im budżet. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Mariusz Sokołowicz, Katedra Gospodarki Regionalnej Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.